Już prawie ósma, przed nami fakty w RMF FM i kontrwywiad.
Przed nami Małgorzata Steckiewicz i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
Z godziny na godzinę jest coraz lepiej. W Krakowie za oknem pierwszy raz od kilku dni pojawiło się słońce.
Na Mazowszu udało się przywrócić prąd do kilkudziesięciu tysięcy domów.
W całym kraju już nie 300 tysięcy, a około 50 tysięcy gospodarstw czeka na naprawę sieci.
Czekających na kontrwywiad RMF FM informujemy. Już za chwilę Jarosław Gowin z Platformy Obywatelskiej będzie gościem Konrada Piaseckiego.
A zaczynamy informacją sprzed chwili. Strzelanina w Wielkopolsce. Jedna osoba została ranna. To fakty, które przed chwilą potwierdziła reporterka RMF FM Agnieszka Belica.
Nocna strzelanina w Poznaniu. Policja nie chce mówić o szczegółach. Potwierdza jedynie, że patrol zatrzymał dwóch mężczyzn. Doszło do awantury i wtedy funkcjonariusze wyciągnęli broń.
Wiadomo, że jedna osoba została ranna. Więcej na ten temat na pewno w kolejnych faktach.
Aktualny obraz faktów.
30 tysięcy gospodarstw na Mazowszu nie ma prądu.
17 tysięcy na Podkarpaciu. Najwięcej w Bieszczadach. Turyści, którzy przyjechali w góry na letnich oponach, nie są w stanie wrócić do swoich domów. W pensjonatach nie ma prądu, nie ma łączności telefonicznej, nie działają komórki. Łączność zapewniają tylko goprowskie radiotelefony.
Płonina dla centrali. Zgłasz się.
Zgłaszam się.
Co, jakie dziś warunki są?
Warunki trudne, bardzo trudne nawet. Ruch prawie zerowy, dwójka turystów była, ale schodzą, bo nie ma sensu włóczyć się po górach, bo bardzo niebezpiecznie.
Teraz uwaga, kierowcy na śliskie drogi. Całkowicie zablokowana jest droga krajowa numer 25.
W Markowicach w Kujawsko-Pomorskim tir zjechał z drogi i uderzył w budynek mieszkalny. Żadnemu z domowników nic się nie stało. Ranny kierowca trafił zaś do szpitala.
Janusz Palikot, wiceszefem klubu Platformy Obywatelskiej, przyjął propozycję przewodniczącego Grzegorza Schetyny.
Wolę go mieć przy sobie, a jeżeli on realizuje swoją własną politykę, to wtedy czasami bywa to kłopotliwe dla Platformy, a tego chcę uniknąć.
Do obsadzenia jeszcze 5 stanowisk.
Czy Jarosław Gowin da się namówić? Już za chwilę zapytamy w kontrwywiadzie RMF FM.
40 lat minęło jak jeden dzień.
Latający cyrk Monty Pythona świętował swoje 40 urodziny.
Wszyscy żyjący członkowie grupy zebrali się w Ziegfeld Theatre w Nowym Jorku na premierze filmu dokumentalnego o fenomenie brytyjskich komików.
Myślę, że jest ten coś dla każdego. Oczywiście są tu elementy intelektualne, ale jest też dużo głupoty. I ta kombinacja jest najlepsza dla ludzi w każdym wieku. Tak mówiła Carol Cleveland, jedyna kobieta z latającego cyrku Monty Pythona.
2:02, czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
W krakowskim studiu polityk Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Janusz Palikot we władzach klubu to jak cyrk Monty Pythona?
Nie, dlaczego? Jeżeli on powściągnie tę skłonność do happeningów i będzie się koncentrował na pracy dla klubu, a nie na autopromocji, to może być całkiem dobrym wiceprzewodniczącym klubu.
Ale pan dołączy do tego duetu Palikot-Schetyna, czy mówi pan twardo nie?
No nie, ja nie dołączę już. Powiedziałem o tym zarówno Grzegorzowi Schetynie, jak i publicznie.
A bo dlatego, że uznał pan, że tercet Schetyna, Gowin, Palikot to byłby tercet egzotyczny?
Nie, dlatego, że nie odpowiada mi taki tryb wyłaniania nowych władz. Uważam, że powinno się to dokonywać nie w zaciszu jakichś gabinetów, a członkowie klubu powinni się dowiadywać o kandydaturach nie z mediów, tylko powinniśmy wyłonić nowe kierownictwo w demokratycznej debacie.
To był pański warunek wejścia do władz klubu? Schetyna tego warunku nie spełnił?
Nie, to nie o to chodzi, że Grzegorz Schetyna nie spełnił warunku. Ja od razu mówię, że udzielam Grzegorzowi Schetynie i nowemu kierownictwu pełnego poparcia, dlatego że teraz ważne jest, żeby faktycznie wszystkie ręce były na pokładzie. Natomiast są jeszcze dodatkowe powody, dla których nie chcę wejść. Po pierwsze, w Platformie jest zbyt duża akumulacja władzy. Ja jestem członkiem zarządu partii. Nie widzę powodu, dla którego musiałbym łączyć funkcje. Wolałbym też, żeby tych funkcji nie łączyło zbyt wielu innych polityków Platformy. Poza tym to jest też taki moment, żeby sięgnąć po posłów, którzy do tej pory byli niekoniecznie z powodu braku odpowiednich kwalifikacji. Gdzieś w drugim, trzecim, a może nawet czwartym szeregu znam w klubie mnóstwo osób, które mogłoby zasiadać w prezydium i na pewno koledzy wypełniliby te obowiązki, może nawet lepiej niż ja.
Panie pośle, ale to co pan mówi o tym tasowaniu kart z nazwiskami ciągle w tej samej talii, to oznacza, że pan mówi, Schetyna nie powinien być szefem klubu, czy dla Schetyny zróbmy wyjątek, ale wszyscy pozostali, to weźmy już ich z innych talii?
Bardzo precyzyjnie pan redaktor odczytał moje intencje.
A widzi pan i wyobraża pan sobie teraz rozsądnie, racjonalnie działający klub, który jest współrządzony przez Janusza Palikota?
Tak, oczywiście. Pod warunkiem, że całe prezydium będzie wyłonione drogą wewnętrznej debaty, a nie drogą kooptacji takich nominacji z góry.
Ale nie kto inny, jak pan mówił o Palikocie jako postaci groteskowej, o tym, że uprawia politykę na poziomie kiepskiej burleski, że stracił zdolności honorowe, do tego były wibratory, małpki, happeningi, pytania o homoseksualizm. To wszystko się już dzisiaj nie liczy, bo jest wojna?
To jest dobre pytanie dla tych, którzy proponowali Januszowi Palikotowi objęcie tego stanowiska. Ja czuję się zwolniony z obowiązku odpowiadania na to pytanie.
Pan zgłasza wobec tej decyzji swoje votum separatum?
Nie, to nie jest... Votum separatum, ale myślę, że w Platformie potrzeba więcej dyskusji.
W nas po wybuchu afery hazardowej nie zmrużyłem oka, tak pan mówił kilkanaście dni temu. Dziś śpi już pan spokojniej?
Śpię lepiej, ale wiem, że to jest dopiero początek bolesnej drogi do samooczyszczenia. Nie wystarczą roszady personalne na szczycie. Potrzebna jest zmiana praktyki, zarówno praktyki wewnątrzpartyjnej, jak i praktyki dotyczącej na przykład rozstrzygania konkursów na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa czy innych instytucjach państwowych.
Ale uważa pan, że to, co do tej pory się wydarzyło w walce z aferami, no przede wszystkim z aferą hazardową, to wyrzucenie 6 ministrów, wyrzucenie Mariusza Kamińskiego, wyprowadza Platformę już na prostą?
To jest wyjście z wirażu, ale jeszcze do prostej nam daleko. Ja dużo rozmawiam, nie mam samochodu, jeżdżę tramwajem, autobusem, dużo rozmawiam z mieszkańcami Krakowa, dużo podróżuję też po Małopolsce i wiem, że jesteśmy dopiero na początku drogi odzyskiwania zaufania Polaków.
A uważa pan, że po tym, co się wydarzyło, ten projekt, no trochę niedopowiedziany, ale wiadomo, że istniejący, Tusk prezydentem, Schetyna premierem, to jest jeszcze projekt możliwy do realizacji?
To jest w tej chwili dzielenie skóry na niedźwiedziu. Platforma o tym, kto będzie ją reprezentował w wyborach prezydenckich, zacznie się zastanawiać wiosną przyszłego roku.
A słyszał pan Tuska mówiącego, że nie będzie kandydował na prezydenta i że to Bronisław Komorowski powinien być naturalnym kandydatem Platformy?
Nie, ja takiej wypowiedzi z ust Donalda Tuska nie słyszałem i nie spodziewam się, żeby ona mogła paść, dlatego że Donald Tusk jest zbyt doświadczonym politykiem, by tak wiążące deklaracje składał przedwcześnie.
A uważa pan, że taki wariant byłby optymalny, czyli nie Tusk, a Komorowski na prezydenta?
Jeżeli Donald Tusk zdecydowałby się walczyć o reelekcję na stanowisku premiera, czyli poprowadzić Platformę do drugiego w kolejności zwycięskich, do drugich w kolejności zwycięskich wyborów, to z punktu widzenia państwa być może taki wariant byłby najlepszy. Natomiast kto wtedy reprezentowałby Platformę, kandydatów naturalnych, wydaje mi się, jest kilku, wśród nich na pewno Bronisław Komorowski.
A kto inny jeszcze?
No, na przykład Jerzy Buzek, polityk cieszący się dzisiaj zdecydowanie największym zaufaniem Polaków.
A nie Jarosław Gowin?
No, panie redaktorze, trzeba znać proporcje i unikać traktowania siebie jako postaci z kabaretu.
Panie pośle, to jeszcze wracając do tych pańskich snów, czy nie śnią się panu po nocach ponure obrazy tego, jak bolesna, jak przykra, jak upokarzająca będzie dla Platformy komisja śledcza?
Ja nie wierzę w to, żeby ta komisja doprowadziła do wyjawienia prawdy. Od początku byłem sceptyczny co do jej powołania, ale pewnie w tej atmosferze politycznej nie było innego wyjścia. To będzie łomotanina na oczach opinii publicznej. Boję się, że przy tej okazji autorytet może stracić, resztki autorytetu może stracić cała klasa polityczna.
Nie myśli pan, że to będzie prosta droga do politycznej klęski Platformy, jak się zacznie wyciąganie bilingów, cytowanie SMS-ów, Rysiów, Zbysiów, Mirów?
No nie. Na pewno nie będzie to przyjemne, ale Platforma musi przejść przez czyściec. Zasłużyliśmy na to.
Ma pan jakiś swoich kandydatów do tego czyśćca?
Będziemy o tym dyskutować na klubie. Tutaj akurat wybór jest duży. Na pewno wśród tych kandydatów nie widzę siebie.
Jarosław Gowin, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Czy Janusz Palikot powstrzyma się od happeningów i autopromocji?
Jeżeli się to uda, będzie dobrym wiceprzewodniczącym, podkreślamy. Jeżeli, tak jak mówił gość kontrwywiadu RMF FM.
Ten, który stanowisko wiceszefa definitywnie odrzucił.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.